Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
W momencie, kiedy dziecko, które uczyło się w domu języka właśnie polskiego, idzie do szkoły bez języka angielskiego, bo o to się niektórzy rodzice bardzo boją, że dziecko, które jest w domu, z Polski przyjechała babcia, wszyscy mówią w języku polskim, najpierw idzie do przedszkola, to dziecko nie jest w stanie powiedzieć nic po angielsku, mimo tego, że przez jakieś tam słyszenie, tam bajki w telewizji i tak dalej, otoczenie, rozumie, co się do niego mówi, ale ma problemy w komunikowaniu się w przedszkolu. Panie przedszkolanki, nawet pracujące w Australii, gdzie mamy tutaj społeczeństwo wielokulturowe i wielojęzycznej, biją na alarm, dziecko nic nie mówi. To jest przedszkole. A później to dziecko, które no przez te 2 lata w tym przedszkolu nauczy się troszeczkę tego języka angielskiego, mimo wszystko idzie z małą znajomością, bardzo podstawową znajomością języka angielskiego. Jakie tutaj są niebezpieczeństwa? O to się rodzice boją, że takie dziecko będzie miało słabsze wyniki w szkole, będzie zawsze z tyłu, jeśli chodzi o język angielski, przez tam jakiś czas, przynajmniej w tej szkole podstawowej, że może to się odbić negatywnie na wynikach, na umiejętności wchłaniania tego materiału, który jest podawany w szkole w języku angielskim.
Mi się wydaje, że to są takie obawy trochę nas, rodziców, ale badając i pracując z dziećmi dwujęzycznymi, widzimy, że dzieci bardzo szybko wyrównują sobie po prostu znajomość tych języków. To znaczy, jeżeli do tej pory mówiły tylko po polsku, bardzo szybko są w stanie nauczyć się nowego języka. Zwłaszcza, że w szkole będą ten język słyszeć i od nauczycieli, czyli to będzie taki język szkolny, ale też od innych uczniów. Także mi się wydaje, że tutaj nie powinniśmy się o to bać i też nawet zachęcamy, bo takie pytanie też pojawiło się od jednej z mam, że rodzina przeprowadziła się z Polski do Australii, mają 3 dzieci, żadna nie mówi po angielsku. Czy powinni przestać mówić do dzieci po polsku i zacząć po angielsku i co zrobić w takiej sytuacji? Absolutnie nie. Kontynuować język polski w domu, a dziecko bardzo szybko nadrobi sobie te wszystkie braki w języku angielskim.
To słyszy się wielokrotnie, aczkolwiek ze swojego własnego doświadczenia i z obserwacji i z tego, co słyszy się od rodziców, te dzieci, które tutaj idą do tej szkoły, która operuje językiem angielskim, one są wystawione na jakiś tam stres, bo mimo wszystko one nie są w stanie się skomunikować w tym języku angielskim, tak jak inne dzieci. Na przykład jedne na przykład będą w momencie, kiedy usłyszą, że jakieś dziecko może coś nieprzyjemnego do niego powiedzieć, potrafią być na przykład ugryźć, opluć, kopnąć, bo nie potrafią w jakiś sposób się odegrać lub skomunikować. W jaki sposób my jako rodzice możemy dzieciom pomóc w tym przejściu z domu polskiego do szkoły, która jest kompletnie anglojęzyczna?
Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, ja bym podeszła do tego już bardzo indywidualnie, bo to jest ciężko podzielić się jakąś uwagą czy poradą dla wszystkich. Natomiast gdybym ja była takim rodzicem, to znaczy gdybym zmierzała się z takim problemem, na pewno bym podeszła do tego bardzo indywidualnie i opracowała jakiś taki program z nauczycielem dziecka, czyli sprawdziła, w jakich obszarach dziecko ma problemy, czy to jest problem komunikacji werbalnej, czy to jest problem już później w pisaniu, w czytaniu, czy to są jeszcze jakieś inne problemy. I tutaj zastanowiła się z nauczycielem, z psychologiem, jak pomóc takiemu dziecku. Natomiast w związku z tym, że Australia jest krajem multikulturowym i taki jest, to nie jest tylko problem nasz, rodziców dzieci polskich, nauczyciele w szkołach australijskich są przygotowani na tego typu wyzwania, także nie bałabym się zacząć współpracować tak indywidualnie z nauczycielem, jeżeli zauważymy, że nie ma żadnych zmian w rozwoju, w edukacji dzieci. Znaczy, jeżeli tutaj dziecko chodzi do szkoły już załóżmy przez kilka miesięcy, przez rok i cały czas jest na takim samym poziomie, nie widać żadnego rozwoju, to wtedy należałoby się już indywidualnie zastanowić. Tylko tak jak mówię, przez to, że każde dziecko rozwija się inaczej, bardziej indywidualnie już do tego podejść.
Jak poradzić sobie na przykład z nauką czytania, pisania po angielsku? W Australii istnieje taki system, że dziecko, które trafia właśnie do tej zerówki, do kindy, przynosi do domu cały stos czytania po angielsku. i rodzice muszą być dosyć mocno zaangażowani w tą naukę języka angielskiego. Dzieci dostają słowa, które muszą nauczyć się na pamięć, muszą nauczyć się czytać jakichś fragmentów książek lub też muszą przeczytać całe książeczki w języku angielskim. Jest tam jakaś jedna książeczka na przykład do przeczytania na tydzień. Ten rodzic, który mówił do dziecka w języku polskim cały czas, czy on teraz raptem ma zamienić te kapelusze i ma pomagać dziecku w czytaniu w języku angielskim? Czy to będzie odejście od tej zasady, że
świetna metafora z kapeluszami, ale dokładnie tak można zrobić. Po prostu oddzielić jakby funkcję rodzica, który jest rodzicem polskim, mówi po polsku, i postawić taką granicę, ok, teraz idziemy odrabiać zadanie, idziemy uczyć się czytać, ale będzie to lekcja po angielsku, i po prostu wyznaczyć ramy czasowe albo stworzyć nawet jakiś rytuał, to może być jakaś forma nawet zabawy czy cokolwiek, tak żeby po prostu oddzielić w myśleniu, w tej psychice dziecka, że ok, teraz zaczynamy proces nauki i nauka będzie po angielsku, więc rodzic już nie jest takim rodzicem polskim, tylko na przykład jest nauczycielem. Więc to można rozegrać różnie. Wiadomo, że to się też zmienia wraz z rozwojem dzieci. Na początku można to przedstawić jako taką formę zabawy czy zmiany nawet tego kapelusza, jak to pani fajnie określiła. Natomiast później już dziecko im starsze, tym łatwiej zrozumie to rozgraniczenie. Ja bym się nie bała i zaufała też dzieciom, bo dzieci są bardzo mądre. Mój syn miał 2 lata. Jak posegregował książki na te, które czyta mama, czyli książki po polsku, i te, które czyta tata, książki po angielsku. Ja nawet nie wiedziałam, że on jest w stanie
rozgraniczyć te dwie płaszczyzny.
Że on ma świadomość w ogóle rozróżnienia języków. Także doceniajmy dzieci i zaufajmy im, bo one rozwijając się właśnie i będąc stymulowane 2 językami, są naprawdę bardzo mądre i szybciej się rozwijają i mają tę wrażliwość językową dużo bardziej wypracowaną niż nawet my, którzy uczyliśmy się języka drugiego już później.
Bardzo duża ilość naszych polskich dwujęzycznych, trzyjęzycznych lub dzieci, które przyjeżdżają prosto z Polski, trafiają do sobotnich szkół, jeśli to są dzieci oczywiście w wieku szkoły podstawowej, trafiają do sobotnich szkół języka polskiego, Community Saturday Language Schools. W jaki sposób, pani zdaniem, szkoły te mogłyby robić jeszcze dodatkowo, oprócz tego, co robią, aby wspomagać rodziców dzieci dwujęzycznych? W swoim programie nauczania oczywiście.
Trudno jest mi wypowiedzieć się, ponieważ tak jak wiemy, tych szkół nawet w Australii jest dużo i każda realizuje swój program nauczania i każda to też robi po swojemu. Są szkoły, które są bardziej aktywne i są szkoły bardziej aktywne w tym sensie, że organizują i są zaangażowane w takie życie lokalne, życie społeczności, życie polonijne i szkoły, które działają trochę na innych zasadach. Natomiast pytanie jest też do nas, do rodziców, jak my widzimy taką szkołę i co rodzice chcieliby zmienić w takiej szkole. Natomiast jest kilka takich wyznaczników dobrej polonijnej szkoły, jak taka idealna szkoła polonijna powinna wyglądać. I tutaj wśród tych cech jest na pewno edukowanie w dwukulturowości, że oczywiście to jest szkoła polonijna, to jest szkoła, która uczy języka polskiego, ale żeby ta szkoła też była osadzona w takich realiach i pokazywała dzieciom dwukulturowość. Bo początkując i jakby rozmawiając o tej dwukulturowości, uczymy dzieci też szacunku do innych języków, nie zamykamy się na inną kulturę i dziecko wzrasta w takim poczuciu, że język polski, Polska jest tak samo ważna jak inna kultura, inny język. I wtedy wzrasta w takim poczuciu, że język polski też jest fajny, nie ma tutaj żadnego takiego umniejszenia języka polskiego, co często się też zdarza. Natomiast bardzo ważne jest też, czasami obserwujemy i trzeba zwracać na to uwagę, że dużo szkół polonijnych, które działają na jednym obszarze, one niepotrzebnie ze sobą konkurują. Tutaj nie mówię o takiej konkurencji marketingowej, ale po prostu o tej takiej niepotrzebnej konkurencji, rywalizacji. I wydaje mi się, że tutaj wspólnym celem wszystkich organizacji polonijnych, działaczy, a przede wszystkim też rodziców, jest uświadomienie sobie, że ta szkoła powinna stawiać dobro dzieci jako priorytet na pierwszym miejscu. Bo tylko wtedy ten proces kształcenia, proces edukacji i ta cała atmosfera wokół szkoły też będzie przyjazna.
Posuwając się tak trochę chronologicznie nie do przodu, wiele tych szkół podstawowych właśnie, o których rozmawiamy teraz, Sard Language Community Schools, przygotowuje lub wiele ma przynajmniej w programie lub w takiej misji, aby przygotować dzieci z języka polskiego do polskiej matury. I wiele rodziców życzyłoby sobie, żeby dzieci, które tutaj wyrastają, tutaj się urodziły, były w stanie podejść do polskiej matury. Zresztą tutaj mamy sporo takich akcji, gdzie robimy wszystko, ażeby jak najwięcej tych kandydatów, uczniów podchodziło do polskiej matury i znało ten język polski na tym poziomie, aby móc dosyć dobrze tę maturę zdać. W jaki sposób szkoły podstawowe mogłyby współdziałać, czy komunikować się ze szkołami średnimi języka polskiego, aby było to odpowiednie przygotowanie na poziomie podstawowym, aby te dzieci mogły sobie radzić i kontynuować, a później zdawać maturę z języka polskiego? Pytanie zadaję dlatego, że procent tych dzieci, które zaczynają w szkołach podstawowych, w efekcie później końcowo decyduje się podchodzić do matury z języka polskiego.
Każda szkoła też jest trochę inna i opiera się na innym programie. Zastanawiam się, na ile, bo też mamy tutaj przecież w Australii Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich. Rozmawianie o tym, rozmawianie głośno właśnie o takich problemach, dyskusja rozpoczęta na ten temat mogłaby zaowocować właśnie stworzeniem jednego programu, takiego konsekwentnego programu, który doprowadziłby dziecko od początku szkoły podstawowej poprzez szkołę średnią. Jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie mamy takiej analizy, zresztą to nie było naszym tematem naszego e-booka, ja nie mam takich danych, jak to wygląda w poszczególnych szkołach. Natomiast rozmawianie o tym, czy nawet rozmawianie rodziców z nauczycielami, zorganizowanie konferencji na ten temat, im dłużej, im głośniej my, rodzice, będziemy o tym rozmawiać, tym jest większa szansa, że taki program, skuteczny program, konsekwentny program nauczania odbędzie się. Natomiast też wydaje mi się, że ta szkoła średnia jest takim trudnym okresem dla dzieci dwujęzycznych, bo rozmawiałyśmy o tym wcześniej. Następuje też taki okres odrzucenia języka polskiego. Dzieci się zmieniają, nadmiar obowiązków w szkole australijskiej, dodatkowe jakieś zajęcia. Dzieci są zaangażowane społecznie, też w inne organizacje. I po prostu wtedy już na zasadzie takiej eliminacji dzieci wybierają to, co bardziej lubią. Więc tutaj jest bardzo wiele czynników. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, który decyduje o tym, że tak niewielki procent dzieci zdaje polską maturę. Wydaje mi się, że to jest problem
złożony.
Bardziej złożony, bardzo złożony, powiedziałabym nawet, i wymagający jakiegoś większego badania i takiego konsekwentnego też, takiej konsekwentnej rozmowy.
Pani współautorka, pani książki pracuje w Wielkiej Brytanii. Na pewno pani mi odeśle, żeby z nią rozmawiać, ale tak bardzo krótko, w dwóch zdaniach, jakie tam są obserwacje w Wielkiej Brytanii, gdzie jest ogromna ilość Polaków i stosunkowo tej młodszej Polonii, która mieszka na Wyspach Brytyjskich, jakie oni mają obserwacje, jeśli chodzi o uczenie się języka polskiego, kontynuację tej edukacji języka polskiego aż do poziomu matury?
Ja myślę, że te problemy wbrew pozorom, one są podobne, natomiast przez to, że jest to, tak jak mówimy, młoda Polonia, zmagająca się też z innymi wyzwaniami, bo tam jest też problem asymilacji takiej lokalnej, czyli ilość tych szkół polonijnych też jest dużo większa, więc jest też łatwiejsza wymiana między szkołami wiedzy, więc to jest na pewno, ale też dostępność polskich nauczycieli, którzy są w stanie przyjechać na organizowane w Wielkiej Brytanii konferencje poświęcone właśnie dwujęzyczności, programom nauczania w szkołach polonijnych. Także wydaje mi się, że dlatego tak mówiąc o szkołach australijskich, podkreślałam rangę rozmowy o tym, takiej publicznej debaty o tym, konferencji, bo to sprzyja właśnie wypracowaniu jak najlepszych metod, które były skuteczne nie dla jednej szkoły, ale dla wszystkich szkół. To, co właśnie dzieje się w Wielkiej Brytanii, po prostu ta wymiana wiedzy między specjalistami, a nie ograniczanie się jakby tylko do swojej szkoły. Także współpraca między szkołami i dbanie o to, aby ten system był jednolity i żeby ten uczeń w szkole był takim priorytetem, żeby te wszystkie działania miały na celu doprowadzenie do tego, aby nasze dzieci mówiły płynnie po polsku, żeby były dumne z tego, że mówią po polsku, i żeby cieszyły się tym językiem polskim.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Magda Szczepaniak.
Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.